Witam wszystkich słuchaczy, przy mikrofonie Jacek, hej, hej, hej. Napiszcie na czacie, proszę, czy mnie słychać, bo dzisiaj jakieś problemy techniczne mnie trapią. Mam nadzieję, że teraz widać, że nadaję. Tutaj z prawej strony mapy, nieco opóźnione dzisiaj, a przy mikrofonie ja. Cześć. Witam Was serdecznie. Zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj audycja będzie trochę pesymistyczna. Także wybaczcie mi, ale dzisiaj będzie raczej o... Te wszystkie z prawej strony mapy były jakieś takie optymistyczne. Coś się działo, coś nowego. Wiecie, coś o technologii, a dzisiaj będzie tak raczej smutno. Będę marudził. Takie radio. Trzeba trochę pomarudzić. Ale na początek opowiem Wam krótką historię sprzed 21 lat. Zawsze mam problemy z tym rozpoczęciem nadawania. U mnie już po prawie za 15:06 rano, u Was dochodzi 8 wieczorem. No niestety, taka jest, to jest dowód na to, że Ziemia jednak jest kulą i Ziemia jest okrągła i różny czas jest w różnych miejscach na Ziemi. Także drodzy płaskoziemcy, niestety, ale Ziemia nie jest płaska. Powiem Wam historię sprzed 21 lat. Pisze Zenon na czacie, że jakoś tylko stara do usunięcia. Minuta tylko, no dobrze. Pyta się Kurt, czy to rakieta, czy to samolot. To zdecydowanie samolot, co widzicie na screenie, co widzicie na zdjęciu. Samolot, który już nie poleci i za dużo nie polatał w historii, ale zaraz do tego dojdziemy. Na pewno większość z Was wie, że ja pochodzę z Pomorza Zachodniego. Pomorze kojarzy się większości z Was z morzem i słusznie. Szczególnie jeżeli mieszkacie gdzieś w centrum Polski albo mieszkacie w ogóle poza Polską, to Pomorze to dla Was plaża, lato, wakacje. Ale ja się wychowałem tak z 50 km od morza w prostej linii i dla mnie Pomorze Zachodnie to nie jest morze, bo moje rodzinne strony to są głównie lasy. Jak spojrzycie na mapę, to w tych zachodniopomorskich lasach ukryte jest wielkie polodowcowe jezioro, jezioro Drawsko. Drugie najgłębsze jezioro w Polsce, prawie 80 metrów głębokości. Najgłębsza jest Hańcza. Przed wojną to było Drazigsee. Tak się nazywało za Niemca. Są legendy wśród mieszkańców, że w czasie wojny Niemcy testowali tam prototypy ubotów. Tak głębokie jest to jezioro, ale nigdy się tego nie udało potwierdzić. Na pewno przeprowadzali różne szkolenia i testy dla nurków. Piękne jezioro z wieloma zatokami, bardzo duża wyspa nazywająca się Bielawa, jedna z największych wysp jeziornych w Polsce. Obok jest też taka wyspa samotna, która pokazuje, co mogą zrobić kormorany z drzewami, jak jest ich za dużo i za mało drzew, a w jaki sposób niszczą te kormorany te drzewa, to się musicie domyśleć. I w północnej części tego jeziora znajduje się półwysep Uraz i obok wąska cieśnina. A po drugiej stronie tej cieśniny właśnie półwysep o dziwnym kształcie. Trochę taki w kształcie jakby młotek, nie wiadomo co, ale bardzo charakterystyczny, możecie go łatwo znaleźć na mapie. Jest na tym półwyspie baza harcerska. To znaczy, dawniej tam była baza harcerska przez kilka dobrych dekad. Teraz to już po prostu wszystko niszczeje. I w tej bazie spędzałem wakacje w 2000 roku. Byłem harcerzem przez wiele lat. Wiem, że ostatnio jest taka moda, żeby hejtować harcerzy, ale uwierzcie mi, to była piękna inicjatywa. Robiliśmy obozy dla biednych dzieci, które wysyłała tam opieka społeczna. No i było dużo pracy, ale też bardzo dużo satysfakcji. Siedziałem nad tym jeziorem prawie całe lato, jak byłem jeszcze w liceum. I pamiętam wakacje 2000 roku. To były jedne z najzimniejszych wakacji, jakie pamiętam. Deszcz siąpił praktycznie codziennie. Mieszkałem w takim wojskowym namiocie nazywającym się NS. No, było to niskie chmury, niski poziom chmur i zimno, bardzo zimno, jak na wakacje. Ale wtorek, 25 lipca 2000 roku był o dziwo słoneczny. I wieczorem, gdy miałem chwilę czasu, wyszedłem przed namiot, włączyłem radio i pamiętam, że pierwsza wiadomość, jaką słyszałem, był to 25 lipca 2000 roku, była o katastrofie, jaka wydarzyła się 1000 km na zachód w Paryżu. Air France, lotu 4590, lot czarterowy z Paryża do Nowego Jorku, obsługiwany przez absolutną ikonę lotnictwa, przez najwspanialszy samolot komunikacyjny pasażerski wszechczasów, przez Concorda, rozbił się wtedy w Paryżu zabijając wszystkie osoby na pokładzie i jeszcze kilka, zabierając ze sobą kilka osób z hotelu, w który się wbił pod Paryżem. Była to katastrofa, której jeszcze wtedy nie wiedziałem, że zwiastuje bardzo potężną zimę. Bardzo potężny czas takiego przestoju technologicznego. Nie chodzi mi oczywiście o zimę w tym takim myśleniu, że będzie zimno i będą deszcze, ale chodzi oczywiście o zimę technologiczną. Kiedy zaczyna się zima? Niektórzy powiedzą, że tak jak Pan Bóg przykazał 22 grudnia, inni powiedzą, że już w październiku, jak się robi zimniej, a dla jeszcze innych, tak jak dla mnie, zima zaczyna się pod koniec lipca, bo po świętej Anki zimne wieczory i ranki. I wtedy jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy, że zima, która się wówczas zaczęła, będzie trwała tak długo, bo trwa do dzisiaj. Co się wtedy stało w tym Paryżu? Tak jak mówiłem, Concorde, który był samolotem, który miał zrewolucjonizować lotnictwo, ale mu się to niestety nie udało. Miał wozić ludzi pomiędzy kontynentami bardzo szybko i bardzo, no, w taki wygodny sposób. Najechał oponą podczas startu na tytanowy pasek z obudowy silnika innego samolotu, McDonnell Douglasa, który odlatywał do Stanów. Ten pasek spowodował metalowy, tytanowy pasek, że ten Concorde przeciął sobie oponę, a fragmenty opony uderzyły w skrzydło. I spowodował, jak wiecie, w samolotach w skrzydłach są zbiorniki paliwa i jak wiecie, no, jak pewnie wielu z Was wie, mnóstwo paliwa taki samolot zabiera przy starcie. Ta siła uderzenia opony, która uderzyła o skrzydło, spowodowała, że skrzydło się rozszczelniło i paliwo zaczęło wylewać się z samolotu. Cały samolot się zapalił. Wygląda to strasznie, jeżeli spojrzycie na zdjęcia, które są widoczne, które można znaleźć w internecie. Samolot już przy starcie, startując, palił się i spadł kilkanaście kilometrów dalej. Kilkanaście kilometrów od centrum Paryża, zabijając wszystkich ludzi na pokładzie. To był tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby uziemić Concorda. To był pretekst do tego, żeby te samoloty przestawały latać. Concorde latały od lat 70., od połowy lat 70. woziły ludzi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi bardzo szybko, nieco ponad 3 godziny, czyli taki mniej więcej czas jak z Warszawy do Poznania pociągiem. Był słynny przypadek Phila Collinsa, który dał koncert w Londynie w 1985 roku na Wembley w lipcu 13 lipca, po czym wsiadł w Concorda, poleciał do Stanów, do Nowego Jorku, potem przesiadł się w samochód i pojechał do Filadelfii. Jest jedynym człowiekiem na świecie, który w jeden dzień dał 2 koncerty na różnych kontynentach. Właśnie dzięki temu samolotowi. Z jednej strony było to arcydzieło techniki, ten Concorde, a z drugiej strony były kolosalne problemy operacyjne z tym. Dlatego, że zużywał kolosalnej ilości paliwa, przegrzewał mu się kadłub. Pasażerowie byli narażeni na promieniowanie kosmiczne, dlatego, że Concorde latał trochę wyżej, tak mniej więcej na wysokości 14 km, albo jeszcze nawet wyżej. No i przede wszystkim był to samolot kompletnie nieekonomiczny, ale jednocześnie piękny, wspaniały. I wszystkim się wydawało, że gdy Concorde powstawał, że to jest tylko pierwszy z bardzo, bardzo wielu samolotów, które będą potem. W 2000 roku już wszyscy mieli latać ponaddźwiękowo. Mieliśmy latać do Japonii w 5 godzin albo w 4 godziny, do Australii w 6 godzin albo w 7 godzin. I niestety, tak jak to z wieloma zapewnieniami, z wieloma przewidywaniami o bazach na Księżycu w 2000 roku, okazało się to wszystko bzdurą. Wszystkie Concorde zostały zawieszone po tym wypadku, po czym niestety zostały przywrócone na dosłownie rok czy kilkanaście miesięcy i w 2003 roku wszystkie zostały już zezłomowane, w tym sensie, że przestały latać. Nie zostały zezłomowane, bo mnóstwo tych maszyn stoi w jakichś parkach albo w muzeach. Pyta się Zenon na czacie, jak to nieekonomiczne, to tam nie było tego problemu, że bilety były za tanie. Niby trochę było, dlatego że Air France nie było w stanie nic zarobić. British Airways podniosło ceny biletów i podobno przez jakiś czas te loty były ekonomiczne, ale koszty paliwa zabiły to. Ten samolot używał tak olbrzymiej ilości paliwa, że w sumie nie, to było nie za bardzo ważne, jaka była cena biletów. o tym, czy styl odbój ekonomiczny, czy nie, decydowały przede wszystkim aktualne ceny ropy na świecie. Dlatego był on absolutnie nieprzewidywalny. No i Air France i British Airways, wtedy to były zupełnie państwowe molochy, które nawet rząd brytyjski był oskarżany o tego, że dopłaca się do tego. Pyta się Etam na czacie, czy nie mogli magnetyzera na przewodach zainstalować. Nie mam pojęcia, Etam, jak mogłoby to pomóc, w jaki sposób. Tak więc wiele linii na początku chciało mieć Concorda, ale tylko Air France i British Airways miały go we flocie. Przez krótki czas go wypożyczano bodajże do Singapuru. Potem latał już na liniach czarterowych. Ale o tym właśnie chcę powiedzieć, że jest, myślę, od lat 90. w lotnictwie trwa zima. No i to, co zrobił 2020 rok, to już chyba nie tylko, że spadły liście z drzew, ale przed ostrym mróz i bardzo mocno ściął. Nie wiem, czy wiecie, ale przed COVID-em raport mówił o tym, że będzie kolosalne zapotrzebowanie na pilotów w ciągu najbliższej dekady czy dekad. Zupełnie różne liczby padały, czasami nawet takie bezsensowne, w stylu 500 000 pilotów do 2023, 400 000 pilotów do 2030. W każdym razie duża liczba i nieduża przyszłość. Gdy przed COVID okazało się, że na świecie jest duża nadwyżka pilotów, a nie zapotrzebowanie. Podobno to się powoli znowu zaczyna zmieniać, ale bardzo, 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 bardzo powoli. Floki mówi mi, że zetamiłem kogoś, a to przepraszam. Może się pomyliłem. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie dzwonić do tej audycji. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Pamiętajcie, że możecie tę audycję sponsorować. Ostatnio słabo ze sponsoringiem z prawej strony mapy. Jest link do Tipli na dole pod audycją. Ja spróbuję tym razem czytać wszystkie donaty, które będą przychodziły. No, obserwuję to tym razem. I tak więc dzwońcie do mnie, opowiedzcie, co wy o tym myślicie, opowiedzcie, jakie wy macie przygody z lataniem. No i pamiętajcie, ta audycja jest stworzona również przez was, nie tylko przeze mnie. Jakoś dzisiaj mam problemy z tym, żeby się obudzić. Spałem 1,5 godziny i wstałem o 4 rano, 4:30, więc pomóżcie dzisiaj z telefonami. A ja gadam dalej. Sprawdziłem statystyki na Flightradarze na temat 2020 roku. Tak więc no, nie wygląda to optymistycznie. Flightradar podaje, że w marcu i kwietniu 2020 roku, czyli tak mniej więcej rok temu, ilość lotów komercyjnych na całym świecie spadła ponad 3,5 razy, prawie czterokrotnie. Ze 100 kilkunastu tysięcy lotów dziennie do niecałych 30 000. Prawie wszystkie linie zanotowały straty. Obniżki cen akcji linii lotniczych były na porządku dziennym, a no i zdarzyło się sporo bankructw. Było kilkadziesiąt linii lotniczych na całym świecie zbankrutowało. Takie znane, trochę bardziej znane, to brytyjski Flybe. Kto mieszka w Wielkiej Brytanii, ten wie. Air Italy, nie mylić z Alitalią z Włoch. No, German Wings, słynne, niemieckie. No i przewoźnicy tak zwani flagowi, na przykład South African Airways, czyli linie lotnicze z RPA. LATAM argentyński, tutaj z mojego lokalnego podwórka Tiger Air, który woził ludzi bardzo tanio po całym kontynencie. Ja pamiętam, leciałem często, jeszcze jak mieszkałem po zachodniej stronie kraju, leciałem Tiger Airem nocy na wschód. Dobra linia, dlatego że tania. Zbankrutowała. Jeszcze z mojego poprzedniego podwórka duński Jet Time, czyli linia czarterowa. Wszystko popadało. Moja ukochana tania linia lotnicza, Norwegian, znalazł się na granicy bankructwa. Moja ulubiona linia, której mogę powiedzieć, że sporo zawdzięczam, bo gdy mieszkałem dawno temu w Danii i mieszkałem w Kopenhadze przez 2 czy 3 miesiące, to pracowałem cały czas w Valborgu i latałem co drugi dzień do pracy samolotem. Wstawałem, miałem bardzo dobre połączenie, wstawałem o 5 rano, szedłem na stację takiej podmiejskiej kolejki, brałem pociąg, potem autobus na lotnisko, potem po lotnisku takim małym kolejnym autobusikiem i leciałem samolotem do Alborga. Za 99 koron jeden lot, czyli niecałe 50 zł. Bardzo było tanio. I okazało się, że Norwegian jest już tylko cieniem swojej poprzedniej potęgi. To, co zrobił COVID, zdewastował te linie lotnicze. Co spowodowało? Skoro linie lotnicze nie mają pieniędzy, skoro linie lotnicze nie mają pasażerów, to nie składają nowych zamówień na nowe samoloty. Skoro nie składają zamówień na nowe samoloty, to producenci samolotów nie mają pieniędzy na badania, bo wszyscy po prostu próbują przetrwać. Więc zima, która zaczęła się moim zdaniem wtedy w 2000 roku, potrwa jeszcze długo. Nie wiem, czy dożyje wiosny. Ani ja, ani wy. Dlatego mówiłem, ta audycja będzie trochę pesymistyczna. Smutne obrazki były na pustyni, przychodzą z pustyni i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych. W centrum Australii jest miasteczko Alice Springs. Bardzo sucho i niedużo wiatru. I to chyba jedyne zalety tego miasteczka, bo to bardzo smutne miejsce. Mamy tam nadwyżkę aborygenów w stosunku do potomków Europejczyków. I to jeszcze by nie było takie złe, gdyby nie problemy społeczne, które tych ludzi trapią. Problemy z alkoholizmem, problemy z bezrobociem, problemy w sumie chyba ze wszystkim. I w tym Alice Springs jest wielkie, chyba jeszcze tego nie można nazwać cmentarzyskiem, po prostu przechowalnia samolotów, głównie dla linii azjatyckich. Jest tam obecnie już teraz kilkaset, już ciężko zliczyć, samolotów, które postawiły tam Cathay Pacific z Hongkongu, AirAsia, Singapore Airlines z Singapuru. Samoloty stoją i czekają na lepsze czasy. Muszą być w suchym klimacie, łatwiej je wtedy utrzymać, łatwiej zapewnić, żeby nic tam nie zgniło, nie zardzewiało, ale te samoloty nie są tak jak samochody, które można zaparkować na parę miesięcy i po prostu odpalą. Natomiast tam cały czas pracuje kilkadziesiąt ludzi, który chodzi dookoła tych samolotów, odpala je, odpala silniki, przepala je. Silniki muszą przerzucić trochę paliwa raz na jakiś czas, żeby po prostu nie zardzewiały w środku. Pilnuje się, żeby nie dostał się kurz nigdzie. No, jest to duża praca z takimi samolotami. No, drugim takim miejscem, w którym składowane są samoloty, jest słynna pustynia Mojave w Kalifornii. Tam też obrazki, zdjęcia lotnicze, zdjęcia z tamtego miejsca wyglądają bardzo smutno. Wygląda to rzeczywiście trochę tak jak... To jest miejscowość Victorville. Wygląda to trochę tak jak cmentarzysko, chociaż to na razie jest po prostu sypialnia dla samolotów. Co ciekawe, australijski Qantas trzyma swoje samoloty właśnie tam, na Mojave, a nie w Australii. Dlaczego? Dlatego, że mówią, że tam jest jeszcze bardziej sucho niż w Alice Springs, na pustyni Mojave. To jest jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. I Qantas twierdzi, że w Los Angeles mają swoją bazę operacyjną i mają po prostu bliżej do tych samolotów. No i kiedy te samoloty wrócą do nieba? Nie wiadomo. Przewidywania są różne i tutaj sami sobie możecie wstawić. Optymiści mówią o 2022 roku, ale to chyba są już bardzo duzi optymiści. Być może w 2024 roku, ale raczej po 2024 roku. Jakie to smutne. Mamy 2021 rok i te cuda techniki, które tam stoją, po prostu stoją i niszczą. Niestety na pewno część tych samolotów nie wróci nigdy do latania. Być może COVID będzie dla części tych maszyn tym, czym Paryż był dla Concorda. Po prostu tylko powodem, tylko usprawiedliwieniem tego, żeby wysłać te maszyny już na złom. A wśród tych samolotów, które przynajmniej część z nich na pewno nie wróci na niebo, to mój ulubiony samolot na długiej trasy. Airbus A380. A Airbus A380, czyli Concorde końca XX wieku, można powiedzieć. Obecnie w lotnictwie panuje pewnego rodzaju duopol, który w sumie trzeba by prześledzić historię, skąd się wziął. Ale tak naprawdę jest tylko dwóch dużych producentów samolotów. Jest Boeing i Airbus. Amerykański Boeing i europejski Airbus. Airbus to konsorcjum złożone z byłych europejskich producentów. Część Airbusa jest w... Największa firma Airbus, największa część Airbusa jest w Toulouse we Francji, w południowej Francji. W Hamburgu jest wielka centrala Airbusa, i potem rozsiane dalej po Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. I Airbus A380 miał być ostatecznym zwycięstwem Europy nad USA. Technologicznym zwycięstwem oczywiście. I trochę nawet im się udało. Komfort lotu i w klasie ekonomicznej, i w klasie biznes jest naprawdę wspaniały w A380. Ja miałem przyjemność lecieć A380 już kilkadziesiąt razy i nie da się tego porównać z żadnym innym samolotem. Jest dwupokładowy, klasy wyższe są na górnym pokładzie. Jeżeli ktoś ma ochotę na drinka, to może wyskoczyć do baru, jeżeli tylko leci w trochę wyższej klasie, który się znajduje na pokładzie samolotu. Jeżeli ktoś z Was chce się wyspać w klasie ekonomicznej, to pamiętajcie, żeby bukować miejsce przy oknie w A380. Dlatego, że ze względu na kształt kadłuba wygodnie jest tam spać. Można się oprzeć o ścianę. Problem z A380 jest taki, że nie ma nim kto latać. Po prostu Airbus przestrzelił ilość miejsc, które są w tym samolocie i linie lotnicze łącznie zamówiły tylko 251 samolotów. Przez jakiś czas to zamówienie było większe, ale później linie lotnicze zaczęły się z tego wycofywać. Airbus liczył na co najmniej kilka razy więcej. Liczył na zamówienie na grubo ponad 1000 sztuk. Emirates, który ma najwięcej tych samolotów, ma ich 123. Airbusowi nawet nie zwróciły się koszty projektu. Airbus jako firma finansowo bardzo na tym popłynął. Także no jest to pewnego rodzaju kolejna porażka w lotnictwie. Trochę wynikająca chyba z tego, że Airbus po prostu chciał pokazać, jaki jest dobry. Chciał pokazać, jaki jest dobry w tym sensie, że może pokonać Boeinga, którego królową niebios było słynne Jumbo Jet 747. I chyba nie do końca przeszacowali, jaki będzie zapotrzebowanie na ten samolot. Piękne cudo techniki, które się absolutnie nie kalkuluje finansowo. Ale to tyle o Airbusie. Boeing też ma swoje problemy. W październiku 2018 roku Lion Air, linia lotnicza z Indonezji, rozbiła się samolotem, który jest, no, można powiedzieć, ostatnim krzykiem techniki, jeżeli chodzi o samoloty wąskokadłubowe, czyli Boeingiem 737 MAX. I dosłownie pół roku później w Etiopii Etiopian rozbił się dokładnie tym samym samolotem i to w ten sam sposób. Zaraz tuż po starcie 737 MAX wystartował, po czym piloci stracili nad nim kontrolę. Najprawdopodobniej przyciągnęli samolot z tego z powodu błędów w oprogramowaniu. Takie są podejrzenia. I wszystkie 737 MAX, które miały być dostarczycielem kasy dla Boeinga, zostały uziemione i do dziś nie wróciły w pełni do latania. Problemy z oprogramowaniem najprawdopodobniej unosiły się w internecie o parę jakichś wiadomości, że Boeing być może outsourcował część produkcji oprogramowania do 737 MAX i to wpłynęło negatywnie na jakość tego. Christopher pisze, że COVID już wyciął 747. Tak, 747 już niestety nie lata. Królowa niebios przestała latać. Airbus A380 jeszcze gdzieś tam próbuje powrócić. Ostatnio rzeczywiście jeden z Singapore Airlines odleciał ze środkowej Australii do Singapuru, miał wrócić na trasy. Wiecie, na czym polega główny problem w lotnictwie moim zdaniem i dlaczego jest taka wielka zima? Dlatego, że nie od dawna nie było żadnego przełomu. Jest dużo marketingu, który powie wam o tym, że Dreamliner jest przełomowy, niesamowity, że A350, najnowszy średniej wielkości samolot Airbusa, jest przełomowy, ale te samoloty są tak przełomowe, jak Golf 7 jest przełomowy wobec Golfa 6. Ewolucja jest trochę lepiej, jasne, ale to nie jest nowa jakość. Nie ma nic, co spowodowałoby, że powiedzieliście: wow, to jest coś, mogę dolecieć z Nowego Jorku do Warszawy w 2 godziny. Nie ma mowy o czymś takim i wygląda na to, że długo nie będzie. Dreamliner rzeczywiście miał ciekawe usprawnienie. Dreamliner ma zbiornik z wodą. Po co? Nie po to, żeby robić herbatę, tylko po to, żeby powietrze w samolocie, który leci na dużej wysokości, jest bardzo, bardzo suche. Dlatego, że powietrze w samolocie bierze się stąd, że pompy pompują powietrze z zewnątrz, a na wysokości 11 km praktycznie nie ma wilgoci w powietrzu. No i ta woda, zbiornik z wodą miał powodować natryskiwanie dodatkowej ilości wody do powietrza w samolocie. I to miało być usprawiedliwienie, które rzeczywiście było ciekawe. Ja, jak lecę daleko, muszę pamiętać o tym zawsze, żeby dużo pić. Jak sprawdzić, czy wypiliście już dostatecznie dużo, lecąc samolotem? No, wszystkie damy, proszę, żeby zatkały uszy. Siusiu ma się zrobić białe. Takie, żebyście mieli przezroczysty mocz. Wtedy dopiero wiecie, że jesteście na tyle tak nawodnieni, że możecie lecieć samolotem. Witam serdecznie Żmiję Nocną na czacie. Cześć. I niestety coś okazało w Dreamlinerze. Linie lotnicze nie używają tego zbiornika z wodą, dlatego że nie ma żadnych regulacji na ten temat. A no to jest jednak kilkaset kilogramów wody, które można wykorzystać na przewożenie dodatkowej ilości ładunku. Samoloty pasażerskie, gdy oprócz tego, że wożą ludzi, mają tak zwane belly cargo, czyli cargo, towar, który jest pod pokładem, który przewozi się jako dodatkową rzecz, jako dodatkowe źródło zarobku. No i ilość tego towaru zależy tylko od tego, ile mamy jeszcze kilogramów możemy zabrać do samolotu, a jeżeli zabierzemy kilkaset kilogramów wody, no to możemy zabrać mniej cargo i mniej na takim locie zarobić. pamiętajcie o tym, żeby przed długimi lotami po prostu pić wodę. Najważniejszy problem, który moim zdaniem musi być rozwiązany, samoloty muszą być po prostu szybsze. No i tańsze jednocześnie. I to nam rozwiąże mnóstwo problemów, ale nic takiego nie widać. Nie widać żadnego projektu, który byłby w stanie zrewolucjonizować lotnictwo w najbliższym czasie. No, tak jak mówiłem, moim zdaniem jest wiosna w kosmosie. Elon Musk lata coraz taniej, wysyła satelity coraz taniej. Nasila się wyścig kosmiczny, ale niestety lotnictwo jest w stagnacji i chyba będzie trochę gorzej. Ktoś może powiedzieć, że to są problemy pierwszego świata. Jacek, to co kogo to obchodzi, ile się leci z Warszawy do Nowego Jorku czy z Warszawy do Sydney, jeżeli mamy COVID, bankrutują firmy i to są ważniejsze problemy. I tak, będzie miał rację. Ale co ja poradzę, że bliższa jest koszula ciału i bardzo mnie lotnictwo interesuje. Jako kogoś, kto bardzo lubi się przemieszczać po świecie, bardzo mnie martwi to, że chyba nie doczekam wielkiego przełomu w lotnictwie. I mówię to całkiem poważnie. Pomimo tego, że jestem jeszcze grubo przed 40, myślę, że nie uda się nam doczekać do... Przynajmniej mi nie uda się doczekać jakiegoś wielkiego przełomu. No nic, Christopher pisze, że może doszliśmy do ściany w lotnictwie, do punktu optymalnego. Ja nie wierzę w takie ściany. Ja nie wierzę w to, że nie da się zrobić nic lepiej, inaczej. Wielu ludzi mówiło, że rozwój samochodu doszedł do ściany, że dalej się już nic nie da zrobić. A proszę, mamy samochody elektryczne, jakoś się to udaje popchnąć do przodu dalej. Jest jakiś... W każdej ścianie do której, technologicznej, do której pozornie dochodzimy, jest jakaś dziurka, przez którą można się wbić. To jest trochę jak złamanie zagadki. Wydaje się, że już nie ma dokąd pójść, a zawsze ktoś gdzieś w pewnym momencie znajduje jakieś przejście. I spokojnie, coś optymistycznego, na pewno się w końcu taka dziurka w tej ścianie znajdzie. Ktoś zacznie ją drążyć i zbudujemy silnik, który będzie nas woził z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę i będzie to taniej niż teraz. Ale kiedy to będzie, nie wiem. Szwedzi tymczasem, nie wiem czy pamiętacie, jeszcze przed COVID-em w Szwecji zaczęła się moda na, przepraszam za mój szwedzki, flygesham, czyli wstyd z tego, że latamy samolotem, dlatego że samoloty tak bardzo przyczyniają się do zmian klimatu i tak dużo wrzucają CO2 i innych gazów w atmosferę, że to powinien być wstyd, że latamy. Ja jakoś Szwedom nie bardzo wierzę, bo ile ze Sztokholmu do Malmo, jak ktoś chce, można pojechać pociągiem, o tyle ja do domu, do Polski pociągiem już nie polecę. No i pytanie, że no właśnie, jeżeli nie latanie, to co? No odpowiedź jest prosta, nic. Absolutnie nic. Dlatego, że o ile się na krótkie dystansy po Europie pociąg może mieć sens, jeżeli ktoś chce przemieścić się z Poznania do Warszawy, to rzeczywiście pociąg jest jakąś alternatywą dla samolotu, szczególnie dla samolotu lotu, ale już pociąg, albo pociągiem z Berlina do Monachium, proszę bardzo, Niemcy mają bardzo fajne, bardzo szybkie pociągi, ale już z Warszawy do na przykład Barcelony na razie pociągiem nigdzie nie dojedziemy. No a z Warszawy do Nowego Jorku? Co, tunele pod morzami? Proszę, tylko nie mówcie mi, że Skype albo Zoom, że ludzie już przestaną podróżować. Nie, nie przestaną. Dobrze wiemy, że nie przestaną podróżować. Każdy wie, że spotkanie na żywo jest zupełnie inne i każdy wie, że zwiedzanie miasta na nogach to jest zupełnie inne doznanie niż chodzenie wirtualne w Google Street. Dobrze, że Google Street istnieje, można w ten sposób spotkać, można sobie pozwiedzać dowolne miasto na świecie, no prawie dowolne miasto na świecie, które jest obfotografowane, ale to jednak nie to samo. Ludzie będą chcieli się przemieszczać. I tyle. No, Kurt się pyta, czy może w coś szybkie i tanie. Może być, pewnie, że może być. Motocykle są szybkie i tanie, samochody dzisiaj są szybkie i tanie, szczególnie w porównaniu z poprzednimi latami. I tyle. KGB pisze o, no właśnie, post-pandemic airliner, wchodzi do użytku w 2023 roku. Ja jestem trochę sceptyczny co do tego, czy ten samolot wejdzie w 2023 roku. Jestem gotów się założyć, że nie wejdzie do użytku w 2023 roku, a nawet jestem gotów się założyć, że w 2030 będą pojedyncze sztuki tych samolotów latające. Dlatego tak jak mówiłem, ja nie mówię, że to się nigdy się nie wydarzy się przełom, ale będzie to za wiele dekad. Jakie będzie to latanie po pandemii? Są dwa modele latania. Albo punkt do punktu, czyli chcecie lecieć z Poznania na przykład do Barcelony, to lecicie z Poznania do Barcelony po prostu. Ale To latanie jest podobno bardziej ekonomiczne, bardziej ekologiczne, ale tak naprawdę latanie w dzisiejszych czasach to jest latanie hubowe. Czyli jeżeli chcecie polecieć z Poznania do Barcelony, to wsiadacie w Poznaniu w samolot do Warszawy albo do Monachium, czy do innego Frankfurtu i tam się przejadacie na kolejny samolot, który być może Was zawiezie już bezpośrednio do Barcelony, a być może będziecie musieli się jeszcze raz przesiąść w Paryżu albo gdzieś w Zurychu. To latanie hubowe, na to latanie hubowe odpowiedzią miał być właśnie Airbus A380. Ale okazało się, że nie było aż takiego zapotrzebowania na te samoloty. Pisze Kurt, że podróż motorem i samochodem jest tańsza niż podróż samolotem. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest tańsza. Na pewno nigdy samolot nie będzie taki tani jak podróż samochodem. Chociaż no właśnie, tanie linie lotnicze z Polski, na przykład do Wielkiej Brytanii czy do Skandynawii, wychodzą taniej niż podróż swoim własnym samochodem. Więc chyba nie do końca tak jest. Jest kilka wizjonerskich projektów Boeinga i Airbusa, oczywiście. Przede wszystkim skupiają się na obniżeniu emisji. Takim samolotem, który robi wrażenie, jak się na niego patrzy, jest Airbus Maverick, latające skrzydło. Spójrzcie, pięknie wygląda, naprawdę super samolot. Flying V to projekt holenderskiego KLM-u. Bardzo ciekawy, też projekt latającego skrzydła. Widziałem kiedyś piękny taki projekt samolotu, to był chyba Airbus, który wyglądał jak szkielet zewnętrzny, a wypełniony szkłem. Gdyby takie coś udało się stworzyć, to mielibyśmy samolot, w którego w środku siedzą ludzie i mogą obserwować na lewo i na prawo i do góry i na dół niebo. No coś pięknego, ale obawiam się, że to tylko powstało w wyobraźni projektanta. No, skoro mamy elektryczne samochody, i to, można powiedzieć, wchodzą pod strzechy. I w sumie cieszę się z tego, że przeżyłem to wejście pod strzechy samolotochodów elektrycznych. To pytanie, czy latanie elektryczne ma sens? Na razie nie. Na razie niestety nie. I tutaj znowu będę pesymistą. Ja już nie polatam samolotami elektrycznymi, takimi pasażerskimi. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że po prostu technologia nie idzie tak bardzo do przodu. Jest znowu mnóstwo wizji, mnóstwo prototypów komputerowych, blueprintów, które latają na papierze, ale nie za bardzo ist. Dziękuję. Z górnej strony mapy 20 zł na kawę w samolocie. Dzięki wielkie. Domyślam się, Piotrze, że to ty. Dziękuję bardzo za donate'a. Na kawę w samolocie. No 20 zł, gdzieś tyle kosztuje kawa w samolocie, zgadza się. Także moim zdaniem latanie elektryczne jeszcze długo nie będzie możliwe. Pyta się Zenon, dlaczego Airbus Maverick nie ma okien i ile osób ma tym latać. No, z tego co widziałem, to ma okna, tylko że one się rozsuwają w pewnym momencie. Tak ja to zrozumiałem. Natomiast zobaczymy, ile osób ma tym latać. No, tak jak Concordem, koło setki, z tego co wiem. No, jest coś optymistycznego w lataniu. Rzeczywiście jest jedna rzecz, która jest optymistyczna naprawdę. Bezpieczeństwo bardzo rośnie. Pamiętacie taki film Rain Man? Gdzie jest film o takim biednym człowieku, który był chory na autyzm bodajże. I jego brata, młodszego brata grał Tom Cruise. I zapytał go, każda linia lotnicza kiedyś się rozbiła. A on odpowiada, że Qantas. Qantas nigdy się nie rozbił. I to prawda, austriacki Qantas nigdy nie miał dużego wypadku, ale tylko za czasów jetów. To znaczy jeszcze przed wojną zdarzały się wypadki Qantasu, ale od czasu, gdy Qantas niedługo po wojnie, bo już w latach 60. można powiedzieć, całkowicie przeniósł się na samoloty odrzutowe, od tego czasu rzeczywiście Qantas się nigdy nie rozbił. I do dzisiaj tak się reklamuje, że my się nie rozbijamy. I bezpieczne jest latanie. Jest prawie najbezpieczniejsze. Kolej jest bezpieczniejsza, ale... No, kolej jest najbezpieczniejsza, ale latanie wciąż jest bardzo bezpieczne. O wiele bezpieczniejsze niż jazda samochodem, o wiele bezpieczniejsze niż jazda motocyklem. Co ciekawe, o wiele bezpieczniejsze niż jazda autobusem. Zawsze mnie to dziwi, jak jakaś wycieczka z Polski jedzie daleko do Grecji czy do Hiszpanii autobusem i już sobie wyobrażam, jak rodzic mówi, to lepiej, że pojadą autobusem, bo to bezpiecznie, takim autokarem, a samolotem to tak panie tu spadają. No i potem mamy co roku jakąś katastrofę autobusu. Często niestety z dziećmi gdzieś po Europie, a latanie jest po prostu dużo bezpieczniejsze niż jeżdżenie autobusem. Latanie jest dużo bezpieczniejsze dzisiaj niż było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jest. O, nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiecie, istnieje. Zauważyłem pewien efekt Mandeli. Pani Anna Jantar, znana piosenkarka, mama Natalii Kukulskiej, znana piosenkarka z czasów PRL-u, zginęła w katastrofie lotniczej. I bardzo wielu ludzi, w tym moją mamę, ludzi, którzy w latach 70., 80. mieli kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, jeżeli zapytacie, gdzie, co się stało z panią Anną Jantar, jak zginęła, to odpowiedzą wam, że rozbiła się w lesie kabackim samolotem. Ale to nieprawda. I to jest typowy przykład efektu Mandeli. Wszyscy twierdzą, że Anna Jantar, czy może wszyscy, większość ludzi twierdzi, zapytajcie swoich rodziców, jeżeli wtedy mieli kilkanaście lat czy 20 lat, co się stało z Anną Jantar i Anną Jantar i jak zginęła. To powiedzą, Anna Jantar rozbiła się w lesie kabackim. A wynika to z tego, że w latach 80. były dwie katastrofy lotu. Katastrofa z roku 1980 i katastrofa lotu z roku 87. Obie te katastrofy były, można powiedzieć, bliźniacze. W obu tych katastrofach brał udział ten sam samolot, IU-62M. I katastrofy te wyglądały bardzo podobnie. Samoloty rozbiły się tuż przy podejściu do warszawskiego lotniska z powodu awarii silnika. Ale pierwsza z tych katastrof w roku 80 samolot rozbił się przy podejściu do Okęcia na tak zwanych fortach. No, natomiast w 87 roku samolot czarterowy lecący do Nowego Jorku doznał uszkodzenia silnika nad Warlubiem, niedaleko Grudziądza. Piloci próbowali wrócić do Warszawy, zastanawiali się jeszcze, czy nie wylądować w Modlinie, które wtedy było lotniskiem wojskowym. I niestety przy ostatnim podejściu, już prawie przed początkiem pasa, samolot właśnie w 87 roku w maju rozbił się w lesie kabackim. Ale to nie w tej katastrofie zginęła Anna Jantar, tylko w tej w roku 80. No, takie dwie katastrofy, które wynikały z tego, że silniki radzieckie, które napędzały IU-62M, miały koszmarną wadę. I w pewnym momencie, jeżeli nie dbano odpowiednio, a lot nie miał pieniędzy, żeby o te silniki dbać, to mój Gosia, dzięki wielkie za donate'a. Yeah, wchodzi donate. Lot nie miał pieniędzy, żeby o te silniki dbać. Rozrywały się, pękały wały w tych silnikach. Silniki zaczynały działać jak pocisk. Czy elementy silnika zaczynały działać jak pocisk, które wyskakiwały z silnika i rozrywały, uszkadzały silniki obok i elementy sterowania samolotu. No cóż, takie czasy to były. Większość z Was, tak samo jak i ja, wiele razy używała, myślę, tanie
Sponsorowanie złych
lotnicze.
mediów, słuchajcie, przyczyniacie
Ja
się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie
bardzo
jeszcze
sobie
gorzej.
chwalę tanie lotnicze, linie lotnicze. Nie widzę o Maharadżu na budowę szybkiej linii kolejowej Canberra-Brzeg. Jak zostanie to na bilet na pokład Batorego i rejs powrotny dla to mój gości. Dzięki wielkie Maharadża. Dzięki wielkie za donaty. Dzisiaj donaty dopisują. A, dzwoni psychonauta. Ja mam tu myszkę. Halo, cześć psycho. Psycho, nie słychać cię. Albo coś jest z moimi ustawieniami, albo z twoimi, ale ja cię w ogóle nie słyszę. No. Czy wy słyszycie psycho? Bo ja go niestety nie słyszę. Coś tu nie gra z moimi ustawieniami. Czyżby znowu coś nie tak? No niestety, Christopher napisał, że nie słychać. Nie słychać psychonauty, ja też psychocie nie słyszałem, także może spróbuj zadzwonić jeszcze raz. Jeżeli chcecie coś dopowiedzieć, jeżeli chcecie opowiedzieć o jakichś swoich przygodach z lataniem, to opowiadajcie, dzwońcie śmiało. Pamiętajcie, dzisiaj mówimy o lataniu i o tym, że idzie długa zima i będzie chyba przez wiele dekad, moim zdaniem, coraz gorzej. Superbelka spisze się, czy tylko u niego maksymalna jakość jest 160p. No cóż, takie nadawanie. Niestety ode mnie, zanim dojdzie sygnał ode mnie do Was, to przestawiłem na 360p, na maksa. Ale super Superbelkasie mamy niewiele. Powiem Ci, że klatka się za bardzo nie zmienia, więc nie jest najgorzej. Ustawiłem niskie nadawanie po to, żeby nie zrywało się. Także. Tak, Superbelkasie, jest 360p. Słuchajcie, tanie linie lotnicze są dobre, bo są dobre i tanie. A taką szaloną linią lotniczą z Europy jest Ryanair. Szaloną w tym sensie, że wypowiedzi jego szefa, Ryanairu, są co najmniej ciekawe. Otóż pan O'Leary, który jest właścicielem firmy Ryanair, przewiduje, że wkrótce samoloty będą latały tylko z jednym pilotem, który tak naprawdę nie będzie pilotem, bo samolot będzie kierowany przez komputer. Jak to pan O'Leary ładnie stwierdził, pilot będzie pilnował tylko tego, żeby zamek do płatnej toalety w samolocie się nie zaciął. Okej, już wam mówię, że nie będzie tak, moim zdaniem, przez następnych kolejnych kilka dekad. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kilka lat temu mówiono o tym, że wkrótce powstaną autonomiczne samochody. Już wkrótce, już niedługo, a mnóstwo inżynierów, którzy pracowali nad autonomicznymi samochodami, mówiło: ja myślę, że moje dzieci już nie będą musiały mieć prawo jazdy, bo po co, jak i tak wszystkie samochody będą autonomiczne. Yeah! Niedawno Tesla, jedna z firm, które zajmują się, chyba to była Tesla, tak, powiedziała, że najprawdopodobniej według nich całkowicie autonomiczny samochód nie powstanie przez najbliższe znowu kilka dekad. Oni użyli słowa nigdy, nigdy należy rozumieć w technologii jako dopóki coś się mocno nie zmieni. Podobnie z samolotami. Samoloty pasażerskie, uwierzcie mi, naprawdę nie będą autonomiczne jeszcze przez wiele lat. Być może wasze dzieci będą latały autonomicznymi samolotami, czy nasi wnukowie, ale my nie. Jestem tutaj dosyć pesymistyczny. Właśnie, to mówi o Ryanairze, o miejscach postojących w samolotach. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Otóż jest taki projekt Ryanairu, gdzie miejsca w samolocie wyglądały trochę jak takie stołki barowe. Na wpół stojące, na wpół siedzące. Ludzie na tych stołkach wyglądaliby jak barany na łące. I taki pełen samolot wypchany ludźmi, którzy stoją w samolocie, miałby przemieszczać się tanio, bardzo tanio, pomiędzy miastami. To się chyba też nie wydarzy, proszę Państwa. Dlatego, że nie ma takiego regulatora lotniczego, który by na coś takiego się zgodził, żeby ludzie stali w samolocie. Wyobraźcie sobie katastrofę w takim samolocie, albo chociażby awaryjne lądowanie. No, także nic z tego nie będzie. Maharadża pisze, że będą międzylądowania pasażerów na spadochronach. Tak myślę, że jakbyś podrzucił taki pomysł niektórym właścicielom tanich linii lotniczych, to tak, jak najbardziej. Mogą to podchwycić. Dlaczego nie? Ale co ciekawe, Ryanair okazuje się bezpiecznym dosyć przewoźnikiem, bo Ryanair nie miał nigdy dużego wypadku. Nigdy nikt nie zginął w Ryanairze, więc nie jest prawdą, że tanie linie lotnicze są mniej lub bardziej niebezpieczne. Chociaż, ponieważ kiedyś, tak mniej więcej w 2017 roku, przemieszczałem się pomiędzy Europą a Australią bardzo wiele razy. Dlatego, że ja już mieszkałem w Australii, a moja rodzina jeszcze była w Danii. No i podczas tych lotów, podczas tych wojaży poznawałem dużą ilość ludzi. Poznałem kiedyś stewardesę z KLM-u. Leciała na wakacje gdzieś do Malezji i lecieliśmy razem z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Tak, chyba to było Kuala Lumpur. I jeszcze w Kuala Lumpur kilka godzin mieliśmy na przesiadkę. Ona leciała w swoją stronę, ja potem w swoją. I ona mi opowiadała, że zdarza się, że w KLM-ie kiedyś nie było... zabrakło jakiejś... Chyba nie była dostateczna ilość generatorów tlenu w samolocie po to, żeby tlen dostarczać do masek. No i pilot KLM-u powiedział, że nie poleci samolotem, dopóki nie zostanie naprawione. I razem z nią pracowała stewardessa, która wcześniej pracowała w Ryanairze i mówiła, że tego typu usterki w Ryanairze są raczej ignorowane. Nie wiem, czy to prawda, takie są tylko pogłoski, mnie doszły, ale może to nieprawda, może to tylko propaganda starych linii lotniczych, tradycyjnych, żeby podbić jakoś, żeby podkopać zaufanie do tanich linii lotniczych. Nie wiem jak to jest. No, na razie wygląda to, że Ryanair jest bezpiecznym lataniem. Nie wiem, powiedzcie proszę, co uważacie o lataniu lotem. Czy lot to dobra linia, czy zła? Moim zdaniem lot jest fatalną linią lotniczą, naprawdę złą. W 2011 roku leciałem kiedyś z Alborga do Poznania przez Kopenhagę i przez Warszawę. Pyta się Zenon, po co są generatory tlenu i maseczki? Po to w przypadku dekompresji, gdyby nastąpiła dekompresja, no to w tym momencie wyskakuje maseczka z góry, bo całe powietrze zostaje wyssane z samolotu w takim przypadku, a na wysokości 10 km oddychanie przypomina wciąganie betonu przez słomkę, dlatego w tym momencie muszą wyskoczyć maseczki, żeby było czym oddychać. Ryan na wielu odcinkach nie zdąży się wznieść do beztlenowej wysokości, pisze Christopher. No nie, tu się z tobą nie zgodzę. Żeby to zweryfikować, wystarczy spojrzeć na flight radara. Na flight radar. Widać wyraźnie, że Ryanair wznosi się do przelotowej około 10 km. Tak, tak mniej więcej w ciągu kilku minut. Pisze Kurt, że nie leciał żadną wielką linią oprócz lotu, ale potwierdza, jest tragiczny. Dla mnie lot jest, dlaczego jest zły? Jak mówiłem, leciałem kiedyś tym samolotem z Alborga do Poznania i ostatnie dwa odcinki z Kopenhagi do Warszawy i z Warszawy do Poznania obsługiwał lot. Niestety był to kwiecień, lecieliśmy chyba na Wielkanoc, i nad Poznaniem była straszna mgła. Czekaliśmy trochę nad lotniskiem, aż się mgła może trochę się przerzedzi, ale był już wieczór, ale w pewnym momencie pilot powiedział, że niestety wracamy do Warszawy. No cóż, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wróciliśmy do Warszawy, wylądowaliśmy w Warszawie i próbowaliśmy się dowiedzieć, co teraz dalej, co z naszymi bagażami, jak się możemy dostać do Poznania. Po pierwsze, było z nami kilku obcokrajowców. Próbowali się dogadać z panią z lotu, ale z tego, co widziałem, to pani z lotu dosłownie uciekała, żeby tylko z takiej obsługi naziemnej, żeby tylko nie gadać po angielsku z tym biednymi ludźmi. Wreszcie, po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że nasz bagaż najprawdopodobniej wciąż jest w Warszawie, dlatego że nigdy nie odleciał tym samolotem do Poznania, bo ktoś go po prostu zgubił. I dzięki Bogu, że ten samolot wrócił do Warszawy, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy bagażu albo dostalibyśmy go za kilka dni. I ta obsługa naziemna była po prostu fatalna. W końcu ludzie zaczęli sami się organizować. Kilku pasażerów z tego lotu do Poznania zrzuciło się po kilka stów, wynajęli takiego busa, który sam ich zawiózł do Poznania. Lot nie bardzo umiał na to wszystko odpowiedzieć. Dlatego ja nie przepadam za lataniem lotem. Straszny Świntuch pisze, że jego żona była stewardessą na czacie. No to ciekawe, dzwoń. To dzwoń, Świntuchu, opowiadaj. A jeszcze lepiej niech żona zadzwoni. Tak więc śmiało. Lukacjusz pisze, że przesilenie idzie do nas. Przesilenie? Przesilenie idzie do was? Nie, dziwne, ciekawe. Jak lot lądował w New York City, przed tomu to pierwsze pytanie od celnika, czy ma pan pani kiełbasę? Tak, to często jest w Australii też. Jak widzą polski paszport, to się pytają, czy na pewno nie mam żadnego jedzenia, którego nie wolno wozić do Australii. To powszechne. Jesteśmy chyba, my Polacy, znani z tego na całym świecie. O, właśnie, klaskanie w samolocie. Dużo ludzi mówi, że tylko Polacy klaszczą i że w ogóle Polacy klaszczą. Po pierwsze, nie tylko Polacy. A po drugie, to myślę, że to już coraz rzadziej, na szczęście. Ja nie widziałem dużo klaskania w samolocie, ale zdarzyło mi się kiedyś, chyba mój pierwszy w życiu lot do Australii, to był w 2008 roku i po wylądowaniu w Sydney, po bardzo długim locie z Hongkongu, rzeczywiście pamiętam, że ludzie klaskali, więc nie jest tak najgorzej pod tym względem. W ogóle latanie do Australii jest ciekawe. Najdłuższe trasy lotnicze na świecie to jest na przykład Singapur-Nowy Jork. Bardzo ciekawy lot, którego no, on cały czas jest albo wznawiany, albo na jakiś czas zawieszany ten lot. No, był to bardzo ciekawy lot, dlatego że to jest, jak spojrzycie na kulę ziemską, z drugiej strony Ziemi. I ten lot miał tylko klasę biznes. Obsługiwał go jakiś czas temu Airbus A340. I był to lot nad Syberią, tak zwany lot syberyjski. Żeby dolecieć z Singapuru do Nowego Jorku, trzeba po prostu lecieć na północ, lecieć nad Rosję, polecieć nad Arktykę i wlatując z Arktyki dotrze się do Nowego Jorku. Ponieważ przelatywało się bardzo daleko od jakiegokolwiek lotniska, które jest w pobliżu, ten samolot miał trumny na pokładzie, na wypadek, gdyby komuś się w samolocie zmarło. I no, były to dosyć mroczne klimaty, muszę przyznać. Także to był najdłuższy lot. No, oprócz tego takie loty jak Doha z Kataru do Auckland w Nowej Zelandii, czy lot z Perth do Londynu. Z Perth do Londynu uruchomiony pierwsze połączenie bezpośrednie z Australii do Wielkiej Brytanii. 17 godzin, zależnie od tego, jak wieją wiatry. Lotu, ludzie bardzo chwalą to. Bardzo lubią to, że się startuje z Perth i leci się bezpośrednio bez przesiadki. Ja nic nie mam do przesiadek. Ja, szczerze mówiąc, zawsze lubiłem się gdzieś tam przesiąść, rozprostować nogi, pochodzić po lotnisku, poprawić krążenie i coś, być może zjeść coś innego niż w samolocie. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie lecieć daleko, to pijcie dużo wody, gimnastykujcie się w samolocie, rozprostujcie nogi. Moja żona jest zwolennikiem tego, żeby brać heparynę, to znaczy brać zastrzyk z heparyny, taki przeciwkozakrzepowy. Ale ja nie jestem jakimś zwolennikiem tego. Lawia pisze, że jak wracali z Turcji, to w Polsce klaskali przy lądowaniu. No cóż, i utknęli w Bodrum na 16 godzin. No cóż, ja nic nie mam przeciwko klaskaniu, niektórzy piloci to nawet podobno lubią. Także Superbelkas pisze, że często pakują jakieś zwłoki w samolot. No cóż, to się zdarza rzeczywiście. Ja, gdybym zmarł gdzieś daleko poza Polską, to również bym chciał, żeby moje kości nie błąkały się po świecie. Co godzina spacer, pisze Christopher, że co godzina spacer dookoła samolotu i wycieczka do ubikacji. Tak, tak jest chyba najlepiej, chociaż ja lubię w samolocie spać. Powiem wam szczerze, że to co mi... Ja śpię w samolocie jak dziecko i wtedy, no oczywiście nie chodzę przez sen. Zdarzyło mi się, nie wiem czy wiecie co to jest teleport lotniczy. Teleport lotniczy polega na tym, że usypiacie jeszcze zanim samolot wystartuje i budzicie się po tym jak już wylądował i nie pamiętacie w ogóle lotu. To jest tak zwany teleport lotniczy. Także jak mi się to bardzo często zdarza, to myślę, że przed długim lotem trzeba się rozluźnić. Tak, to dobry pomysł. Każdy jak tam chce, niech się rozluźnia. Także, tak jak mówiłem, mam duże wątpliwości co do tego, czy z lotnictwem będzie znowu dobrze. Czy z lotnictwem... Wiecie, w latach, jeżeli spojrzycie na to, co się działo w latach 50., 60., 70., to cały czas co roku było coś nowego. Nowe modele samolotów. Wprowadzono Concorda, który był naprawdę niesamowity, który woził ludzi szybko. Rosjanie próbowali gonić Zachód ze swoim Tu-144, który był praktycznie kopią Concorda, nawet miał ksywę konkordzki. I to, co widzicie na tym obrazku, to jest właśnie ten Tu-144 stojący. Już tylko w muzeum, przesypany smutno śniegiem. A pisze Kurt, że nigdy nie udało mu się zasnąć w samolocie. No, ja mam na to pewien sposób. Otóż, że jeżeli latacie dużo i chcecie usunąć w samolocie bez problemu, to musicie znaleźć sobie płytę, jakieś najlepiej taką starszą płytę, której nigdy nie będziecie słuchać w dzień, nigdy nie będziecie słuchać też w nocy, ale zawsze będziecie ją słuchać w samolocie, gdy będziecie próbować usnąć. Ewentualnie możecie ją próbować słuchać tuż przed snem. Ja mam, tak dla mnie taką płytą jest płyta Alanis Morissette, Jagged Little Pill, czyli mała poszarpana tabletka. Tak, poszarpana. I jak to robię? Po prostu zawsze, gdy próbowałem usnąć w samolocie, to wrzucałem sobie na słuchawki ją. Bardzo to fajnie działa, już po kilku takich lotach, gdy słyszę utwory z tej płyty, same mi się oczy zamykają. To jest tylko niebezpieczne wtedy, że gdy słyszę jak Ironic, który jest często grany w radiu, to próbuję usnąć w samochodzie, więc jak słyszę Ironic, to natychmiast trzeba to przełączyć. Taką płytę znajdźcie sobie cokolwiek lubicie i słuchajcie tylko wtedy, kiedy będziecie chcieli usnąć w samolocie. Świetna sprawa. Pisze strasznie świntuk, że zawsze rezerwował miejsca na Overwingsie. Tak, ja też lubię, ale często niestety na lotach na dalekie trasy takie miejsca są. Miejsca, gdzie jest trochę więcej miejsca na nogi, to są już zabukowane. Lawia pisze, że zasypia na vlogach wideoprezentacje. Wideoprezentacje to jest ten taki, jak on się nazywa? Ach, nieważne. Ja nie jestem w stanie tego słuchać. Mnie to denerwuje. A nie zasypiam przy tym. Dzwońcie, słuchajcie, coś słabo z telefonami dzisiaj. Dziękuję wielkie za donaty. Donaty jakoś dopisały, a telefony mniej. Co wy o tym myślicie? Co się będzie działo? A może opowiadam o problemach pierwszego świata i są ważniejsze rzeczy? Może? Piotr pisze, że to Ator. Tak, właśnie, to jest Ator. Także dzwońcie, powiedzcie, co o tym myślicie. Czy planujecie jakąś podróż samolotem niedługo? A może nie? I czy was to rusza? A może kompletnie dla was to coś, co was... Może nie lubicie po prostu latać i koniec i macie to gdzieś. Też zadzwońcie i opowiedzcie o tym. Tylko tak jak psycho pamiętajcie, że podłączyć sobie mikrofon, bo potem was nie słychać. Superbelka pisze, że słuchawki z aktywnym wyciszaniem otoczenia bardzo pomagają. Być może tak. Ja jakoś zasypiam bez tego. Takie dwa moje rajdy lotnicze, które ja byłem chyba najdłuższe, to był pierwszy lot, pierwsza wycieczka do Australii w 2008 roku. Pojechaliśmy z moją ówczesną, dzisiaj żoną, wtedy narzeczoną, pociągiem do Frankfurtu nad Menem z Poznania. Były tanie połączenia kolejowe do Frankfurtu. Tam wsiedliśmy w samolot do Londynu, który miał, a potem mieliśmy się szybko przesiąść w Londynie na Heathrow na lot przez Hongkong do Sydney. I okazało się, że samolot z Frankfurtu do Londynu był zepsuty. Po prostu. Jest to dosyć dziwne wrażenie, gdy samolot wyjeżdża na pas, żeby się rozpędzić, po czym pilot mówi, że musimy na chwilę wrócić pod terminal i widzicie, jak facet otwiera pokrywę silnika, z boku ma taki dostęp techniczny, zaczyna coś w silniku dłubać, po czym pokazuje pilotowi, że jest ok, zamyka klapę od silnika, jakby zamykał maskę od trabanta. Wyjechaliśmy znowu na pas startowy, no i pilot powiedział, że ten samolot dzisiaj już nigdzie nie poleci. No i nasz lot do Sydney się omsknął, ale na szczęście był na jednym bilecie, więc polecieliśmy następnego dnia. I za to mogliśmy zwiedzić Londyn, bo za kilka godzin przyleciał do nas samolot, który zabrał nas do Londynu, ale lot do Sydney był dopiero za 24 godziny. I wtedy pierwszy raz w życiu w 2008 roku dzięki temu zwiedziłem Londyn. No i w Australii mieliśmy kilkadziesiąt lotów, kilkanaście lotów. Polecieliśmy do Cairns, do Brisbane, do Melbourne, do Ayers Rock. Bardzo fajny rajd lotniczy, bardzo go dobrze wspominam. Taka moja pierwsza duża wycieczka. A taka wycieczka niedawno, czy stosunkowo niedawno, z końca 2017 roku, to wycieczka, gdzie byłem w Aalborgu, po czym poleciałem do Polski przez Niemcy. Tam zostawiłem rodzinę, bo Małgosia miała jakąś konferencję w Krakowie i ja dalej poleciałem do Australii na dwa dni i wróciłem. Dzisiaj, przy dzisiejszych ograniczeniach, to brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Dzisiaj się tego po prostu z COVID-em nie dałoby zrobić. Lawia pisze, że będą paszporty szczepawkowe. No właśnie, tego się też trochę boję, że będą te paszporty szczepieniowe i tylko z takim czymś będziemy mogli polecieć. No, ja się jeszcze nie zaszczepiłem i nie wiem, jak to będzie ze mną, ale już połowa mojej rodziny się zaszczepiła. Połowa dorosłych w mojej rodzinie jest zaszczepiona. I na razie się nic nie stało. Chociaż rzeczywiście ostatnio podobno ktoś tu się upierał, żeby zainstalować legalnego Windowsa. Dziwne. Zobaczymy. Piotr pisze, że w Norwegii też to zapowiadają. Pewnie tak będzie. Myślę, że będą jakiś rodzaj paszportów szczepieniowych. Dzwońcie i powiedzcie, co o tym myślicie. Dzwońcie śmiało. Powiedzcie, co myślicie o tym, czy boicie się szczepić, żeby polecieć, a może was by to przekonało do tego, żeby jednak polecieć, żeby jednak się zaszczepić, jeżeli każą wam się szczepić tylko po to, żeby gdzieś latać. No i piszcie, nie mieliście żadnych przygód? Dzwońcie, nie mieliście żadnych przygód z lataniem, żadnych wtop? Linia lotnicza nie zgubiła wam bagażu? Mi już zgubili kilka razy. Stewardesa nie wylała wam kawy na majciochy? Na pewno coś musiało się wydarzyć. Ciekawe. Dzwoni do mnie Gabriel, 1200 szabel. Przepraszam, 12 tysięcy szabel. Taki 10% Gabriel. Ale dzwonił przez chwilę. Nie wiem, czy chciał coś opowiadać o tym, gdzie leciał. No dobrze, słuchajcie, jak nie ma telefonów, to ja się powoli będę zmywał. Bo to wszystko, co chciałem w sumie opowiedzieć. Tak trochę pesymistycznie to brzmi. Ja jestem tu, gdzie jestem, kilkanaście tysięcy kilometrów od Polski, nie? O, Kurt dzwoni. Halo, halo, cześć Kurt.
Halo, halo, dobry wieczór.
No, dobry wieczór, dobrze cię słychać, cześć.
Chyba ciebie. Ciebie chyba dzień dobry, tak?
No, prawie, 6:41 rano, więc prawie dzień dobry. Ale jeszcze ciemno. Cóż, jesień idzie.
A, jeszcze. Mhm. A no tak, no przecież. Przecież w południowej półkuli jest na odwrót. No faktycznie. No ja tutaj nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z lataniem. Latałem ledwo 9 razy w swoim życiu, ale mogę coś wspomnieć o tym, że nie wiem, czy ty miałeś do czynienia z takim samolotem typu Bombardier. Nie pamiętam, który to był model, natomiast był to model, który miał śmigła.
Tak, tak, oczywiście. Bombardier Dash pewnie ci chodzi. To są bardzo popularnie samoloty na całym świecie używane. To są tak naprawdę silniki turbośmigłowe, tak zwane dasze. Większość ludzi nie znosi latać tymi samolotami. W Polsce są używane przez LOT.
Tak, tak. Ja nim właśnie leciałem w Polsce lotem z Krakowa do Warszawy. No i faktycznie lata się nimi dosyć ciężko, w sensie, że jest bardzo, no jest dosyć głośno, ale lot trwał na szczęście tylko 40 minut, więc nie musiałem się długo męczyć. Natomiast no, takie loty międzykontynentalne no, to są jednak dużo, dużo gorsze. No i też tylko wyłącznie latałem lotem. Lot akurat na tych swoich trasach międzykontynentalnych używa tych Boeingów, Dreamlinerów. No i jest z nimi tak dosyć kiepsko, w sensie, że nie wiem, może to jest tylko kwestia tego, że to była klasa ekonomiczna, ale naprawdę te siedzenia są w niej tak ciasno upakowane, że nie dość, że nie masz miejsca na nogi, co się zdarza we wszystkich klasach ekonomicznych w każdej linii lotniczej, no to nawet te krzesełka, one są dosyć wąskie. Po prostu jak siedzisz, to ktoś, kto siedzi obok ciebie, po prostu łokciem wgniata cię w tułów, a ty wgniatasz swój łokieć w jego tułów.
Ja to zauważyłem w Dreamlinerze, że Dreamliner ma bardzo niewygodne te siedzenia, rzeczywiście. Takie niby miał być to super nowy samolot, ma duże okna i jest w ogóle ekologiczny, ekonomiczny, ale te siedzenia są fatalne, to prawda. Nie przepadam za lataniem Dreamlinerem w sumie w ekonomicznej klasie.
Aha, czyli możesz potwierdzić na przykład, że Airbusy czy jakieś inne modele Boeinga w ogóle na przykład mają te siedzenia szersze, tak? I
tak,
że to
nawet,
nie wygląda.
Nawet 37, czyli Boeing 777 albo Airbus już na przykład 380, ten mój ulubiony samolot, po prostu jest o wiele lepszy niż Dreamliner, jeżeli chodzi o wygodę tych krzesełek. Nie wiem dlaczego, ale tak wychodzi. A powiedz, ty byłeś w Japonii samolotem, prawda, Kurt?
Tak jest.
A nie wiem, czy cię wkurzało coś takiego. Ja jak wracałem z Japonii, to co mnie doprowadzało do szału, to że leci się lecąc na zachód, czyli wracając z Japonii. Z Japonii wylatywałem rano i przez kilka. W związku z tym lecieliśmy jakby ze słońcem i cały czas przez kilkanaście godzin było słonecznie. Co mnie. Ja bardzo lubię spać w samolocie i mnie to doprowadzało do szału, szczerze mówiąc, że nie było w ogóle ciemno.
Mhm. No tak, tak, tak było faktycznie, że wylatywałem rano, no i przylatywało się do Warszawy po południu o godzinie 14 czy 15.
Tak,
i to było czasu polskiego.
Że wyleciałeś z czasu polskiego tak mniej więcej od pierwszej czy drugiej w nocy i już byłeś zmęczony jakby po całym dniu, a tu środek dnia. No właśnie, to jest najlepszy następny problem. Powiedz, jak zniosłeś jet lag, czyli różnicę czasu.
Mhm. Znaczy, miałem wrażenie, że dużo gorzej odczułem ten jetlag, kiedy leciałem z Europy do Japonii. No bo to było tak, że lot zaczynał się o godzinie 17 czy 18, no i lądowałeś w Japonii rano. Oczywiście leciałeś w nocy nad Rosją, więc można było się przespać. No ja niestety zasnąć nie mogłem. Dlatego jak przyleciałem rano do Tokio, była godzina 8 czy 9 rano, to jeszcze po tej nieprzespanej nocy musiałem poczekać kilkanaście godzin, aż nastąpi wieczór i dopiero wtedy usnąć.
No tak to jest. To jest podobno amerykańskie służby konsularne mają jakiś sposób na to, który jest używany przez na przykład przez amerykańskiego prezydenta, gdy się musi przemieszczać po świecie, na jakieś spotkania lecieć, jakaś specjalna dieta to poprawia. Ale ja też mam gorzej, latanie na wschód jest gorsze niż latanie na zachód i czasami po prostu jest to jest tak straszny jest jet lag, szczególnie jak się leci gdzieś na przykład na wakacje, wracam z Australii albo coś, no mnie to strasznie zmęczyło. Nagle jest powiedzmy piąta po południu w Europie i siedzę z mamą i nagle czuję, że po prostu już nie jestem w stanie dalej siedzieć i usypiam. po czym budzę się o 2 w nocy, wszyscy śpią, a ja bym sobie chętnie coś pogadał, zrobił herbatę, pochodził, coś pooglądał. No to jest trudna rzecz, to prawda.
No tak jest niestety, tak więc, znaczy fajnie by było, gdyby te loty były faktycznie krótsze, to by rozwiązało wiele tego typu problemów. Natomiast mi by nie przeszkadzało, gdyby loty trwały tyle samo, co obecnie, natomiast gdyby mnie było stać na przykład na klasę biznes, w której nigdy nie leciałem, ale no podejrzewam, że te 10 godzin dużo przyjemniej by się wtedy spędziło w takich lepszych warunkach. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek leciałeś klasą biznes?
Tak, leciałem. No już nie raz, nie dwa leciałem klasą biznes, ale to głównie dlatego, że zbierałem punkty. I potem za mile różnego rodzaju punkty można kupić sobie upgrade do klasy biznes. A Emiraty miały taką fajną promocję, że jeżeli nie wyprzedały wszystkich klas, wszystkich miejsc w klasie biznes, to na przykład 24 czy 30, trochę więcej, 48 godzin przed lotem wysłałem maila, że jest tania klasa biznes za ileś na przykład tam kilkaset dolarów. Jeżeli tylko dopłacisz do swojego biletu, to dostaniesz klasę biznes. I ja z tego korzystałem. I zdarzyło mi się latać klasą biznes. I jest to latanie biznes klasą po Europie, to jest po prostu jakieś wyrzucenie pieniędzy i to jest snobizm moim zdaniem. Ale latanie klasą biznes między kontynentami to jest świetna rzecz. To jest różnica rzeczywiście klasy. To polecam. Jeżeli ktoś ma możliwość, jak leci daleko, to tak. To niech leci biznes klasą. To jest duża różnica, kolosalna nawet bym powiedział. A z tymi cenami...
No właśnie.
Jasne, Kurt, mów.
Sorry, bo przepraszam, że ci przerwałem, bo miałem pytanie dotyczące właśnie twoich lotów do Australii. Jak to wyglądało, że ty leciałeś z Europy na Bliski Wschód, czyli tam powiedzmy Doha albo Dubaj i dopiero później do Australii, czy jeszcze między Bliskim Wschodem a Australią coś zahaczałeś o jakiś Singapur czy inny Bangkok?
Znaczy ja rzeczywiście najczęściej leciałem przez tak zwane kraje Zatoki, i moim ulubionym właśnie połączeniem jest przez Dubaj, Emiratami. I przez większość czasu jest tak, że się leci po prostu na przykład z Warszawy czy z Kopenhagi do Dubaju i z Dubaju już bezpośrednio do Warszawy, do Sydney albo do Perth. Ale jest takie połączenie Emiraty, już pewnie go nie ma, COVID wywrócił cały temat do góry nogami, ale jest takie połączenie Emiratów, które wyglądało jak PKS dosłownie. Znaczy samolot wylatywał z Dubaju, leciał do Bangkoku, tam część ludzi się zatrzymywała, część ludzi wchodziła. Z Bangkoku przylatywał do Sydney i wtedy ja wysiadałem, ale samolot leciał jeszcze dalej do Auckland w Nowej Zelandii. I to rzeczywiście wyglądało po prostu jak PKS, bo tak jak się zatrzymuje na przystankach, to on tak leciał takim zygzakiem. Dubaj, Bangkok, Sydney, Auckland. Z Auckland zawracał, albo czasami leciał jeszcze do Christchurch w Nowej Zelandii i wracał z powrotem. Sydney, Bangkok, Dubaj. Także było bardzo różnie z tym. Ale na ogół to jest bezpośrednio, z jedną przesiadką gdzieś. Albo w Azji, albo właśnie w krajach Zatoki w Azji.
Ale to wyglądało w ten sposób, jeżeli ten samolot czekał na płycie lotniska, to ty w związku z tym, że leciałeś dalej, to musiałeś wysiąść i wsiąść do niego jeszcze raz, czy po prostu zostawałeś na swoim miejscu?
Musiałem wysiąść i wsiąść jeszcze raz. Tak, oni zawsze czyścili samolot. Aha. Dlatego, że dostaje się dwie różne karty pokładowe nawet i jest różne miejsce. Więc trzeba to miejsce zmienić, więc trzeba wyjść, muszą posprzątać i tak dalej. No i to dobrze, można się wtedy rozprostować i pochodzić. To, co mnie irytowało w Bangkoku, to, że oni są, nie wiem dlaczego Tajowie są tacy restrykcyjni i trzeba przejść, pokazać paszport, nie pokazać paszport, ale trzeba przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i trzeba pokazać bilet i dużo jest zachodu z tym. Nie można sobie tak po prostu wyjść i wejść do samolotu z powrotem. A mówię, że ogranicza cię cena. Ogranicza cię cena, mówiłeś trochę. Chciałbym, żeby to było tańsze.
No tak, zdecydowanie chciałbym, żeby to było tańsze. Wiem, że istnieje coś takiego jak jeszcze klasa Economy Plus albo Economy Premium, tak to się czasem tak nazywa.
Premium Economy, tak. Niektóre linie to mają, zgadza się.
Tak, czy Premium Economy. To wygląda w taki sposób, że te siedzenia są troszkę lepsze i jakby chyba mniej osób siedzi, aż mniej sąsiadów. Czyli zamiast 3 osób w jednej kolumnie, to siedzą po dwie, chyba jakoś co, tak.
Nie, ja leciałem tylko raz Premium Economy i to zupełnie za na krzywego, bo wracałem z Sydney, tak. Leciałem China Southern przez przez Kanton, przez Guangzhou i wracałem takimi liniami China Southern. I w tym kantonie miałem przesiadkę i nagle pani mówi, że tu musi wziąć mój bilet i mówi, że dostał pan upgrade do klasy Premium Economy, ale ta różnica jest naprawdę kosmetyczna. Nie ma mniej ludzi, którzy siedzą obok, tylko jest więcej miejsca na nogi jest i trochę inny posiłek. To jest takie bardziej kosmetyczna zmiana, nic specjalnego.
Aha, czyli to nie będzie tak wygodnie jak w klasie ekonomicznej.
Znaczy, nie, będzie wygodniej niż ekonomicznej, ale nie tak wygląda jak biznes, nie?
Przepraszam, a tak, jak biznes. Nie, no w biznes chyba jest najlepiej, żeby się, no bo tam możesz się rozłożyć w ogóle i pójść spać.
Tak,
w większości
tak,
przynajmniej wypadków.
Dokładnie tak.
No właśnie, a z klasą premium, nie wiem jak to było, czy kiedykolwiek próbowałeś, to znaczy nie z premium, co ja mówię, z klasą pierwszą, first class. Kiedykolwiek próbowałeś?
Nigdy nie miałem okazji, to już są bilety, koszty, jeżeli ktoś chce to kupić, to jest koszt porównywalny z samochodem na lot na przykład do Australii, więc mi się nigdy nie udało dostać pierwszej klasy. Ale podobno ta zmiana już nie jest taka duża jak pomiędzy klasą biznes a ekonomiczną. Ta klasa pierwsza nie jest taka duża jak między pierwszą a biznes, dlatego że po prostu ma się jeszcze więcej miejsca, czasami można dostać nawet swoją własną, tak jakby swój własny mały pokoik, gdzie się leci. No i serwis jest jeszcze lepszy, można dostać, nie wiem, szampan przychodzi w schłodzony, a nie po prostu pani ci nalewa. Także to już jest trochę, też trochę chyba snobizmu jest w pierwszej klasie.
Tak, i dostajesz własne kapcioszki, które możesz zabrać ze sobą.
Tak, kto to był? Chyba to był z kontestacji, był chyba Janek Fior. Z tego co pamiętam, on kiedyś opowiadał, że, nie wiem czy ktoś z was kojarzy kontestację Janka Fiora, nadawał taką audycję razem z Kamilem Cebulskim. On opowiadał, że zbiera koce z linii lotniczych, ale w sposób zupełnie legalny. Po prostu idzie do stewardesy, mówi, że dzień dobry, ja kolekcjonuję koce z różnych linii lotniczych, czy mogę sobie go wziąć do domu. I zabiera te koce z samolotów.
O, to ciekawe, bo akurat, znaczy pamiętam jak ja latałem właśnie lotem do Japonii, to też nam dawali koce do przykrycia się. Można je było oczywiście później zabrać, ale one były takie no, kiepskie jakości. Widać, że to było jakieś poliestrowe coś. Natomiast moi rodzice kiedyś jak lecieli do Izraela liniami izraelskimi, czyli El Al, też właśnie dostali takie koce i one były już takiej dużo, dużo lepszej jakości. W sensie, jak zabrali go do domu, jak ja go zobaczyłem, to porównałem to, co dostałem od lotu i to było niebo i ziemia.
A to ciekawe, nie wiedziałem, że El Al daje jakieś specjalnie dobre koce. To bardzo ciekawa sprawa, muszę to... Nigdy nie byłem w Izraelu.
I to była, słuchaj, klasa ekonomiczna, więc...
Ciekawe. Musiałbym to przetestować. No a powiedz, jakbyś na przykład lot do Japonii, to ile uważałbyś, do jakiej ceny taki lot do Japonii w obie strony musiałby spaść, żebyś był zadowolony? Żeby powiedział, okej, to jest uczciwa cena, którą dzięki której no mogę, jestem zadowolony z tego, jest taka, że ci się podoba. Lot z Warszawy do powiedzmy do Tokio w tej i z powrotem. To ile byś uważał, że powinna być?
Ale mówisz o klasie biznes, czy
nie,
o ekonomicznej?
Nie, tak o ekonomicznej.
O ekonomicznej. No te ceny, które obowiązywały przed COVID-em, były moim zdaniem jak najbardziej okej. No to była cena około 3200 zł w obie strony. Mhm.
No, dokładnie tak. Cezek pisze, że 200-300 zł by mu pasowało. A Cezek się pytał wyżej, czy to prawda, że trzeba dostać zastrzyk na krzepliwość krwi przy długim locie. Czasami trzeba, czasami nie. Jeżeli ktoś ma skłonność do zakrzepicy, to jak najbardziej powinien dostać tak zwaną heparynkę. Moja żona jest wielkim zwolennikiem robienia zastrzyków z heparyny przed długim lotem. Ja jakoś nie mogę się przekonać. Ale zdarzyło mi się rzeczywiście brać ze sobą zastrzyk z heparyny i umiem sobie zrobić to, żadna filozofia pod skórę. Taki strzał z heparyny. Także...
Ale to się samo taki zastrzyk? Przepraszam?
Tak. To jest podobne, trochę to przypomina do podania insuliny. To jest, takie są specjalne jednorazowe strzykawki, to jest tak pakowane. No i na tuż przed lotem, na przykład na lotnisku, czy w toalecie, czy nawet nie, można sobie zrobić zastrzyk. Podobno najlepiej zrobić zastrzyk w brzuch i walić tak pod skórę heparynę. dziwnie się ludzie patrzą, niektórzy, ale część ludzi się już przyzwyczaiła do tego, że to jest dobry pomysł przed długim lotem. Dlatego, że jeżeli człowiek siedzi w, wiesz, takiej pozycji, gdzie nie rusza się i ma nogi zgięte, szczególnie w ekonomicznej klasie, a jednocześnie jest bardzo suche powietrze, więc krew się robi trochę bardziej gęsta, bo dużo wody się traci, dlatego trzeba tlepić, to ludzie, którzy mają skłonność do zakrzepów, mogą mieć problemy. I zdarzył się pierwszy taki przypadek odnotowany. To był właśnie pani, która przeleciała z Australii do Londynu po bardzo długim locie, 20 paru godzin w Londynie. Wyszła z samolotu, przeszła się po lotnisku, po czym padła i niestety nie udało się uratować, bo zrobił się gdzieś zakrzep, doszedł, zablokował jakąś tętnicę w okolicy płuc, z tego co pamiętam, i ta pani niestety zmarła. No i okazało się, że przyczyną tego właśnie było to, że podczas lotu z Australii do Londynu bardzo długo po prostu była w jednej pozycji i miała skłonność do zakrzepicy.
Ale w takim wypadku to dobrze by było, gdyby można było sobie kupić taki zastrzyk już na samym lotnisku.
Tak, to prawda, ale czasami można. Czasami to jest, można, są w apteki, gdzie można kupić taką, chociaż nie, heparyna chyba jest na receptę. Szczerze mówiąc, nie, teraz nie wiem, bo ja zawsze dostawałem, no moja żona jest lekarzem, więc dla niej dostęp do heparyny to nie był nigdy wielki, duży problem, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to działa. Być może potrzebna jest recepta, więc chyba nie da się tego kupić na lotnisku jednak. No bo to może doprowadzić, jeżeli ktoś jest, ma problem w drugą stronę, problemy z krzepliwością krwi w drugą stronę, to może prowadzić do jakichś tam wylewów. Więc to musi pani chyba zbadać lekarz takiego człowieka.
No dobra, no to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. No. Czy generalnie sumując, że no, chciałbym, żeby te loty klasy biznes były tańsze, żeby nie trzeba, żeby nie latać na takie długie trasy w tak kiepskich warunkach jak klasa ekonomiczna.
Zgadzam się w 100%. Ale ja jak powiem, jak tej bajce złotej rybce, mi nie wystarczy tylko, żeby były tańsze, chcę, żeby jeszcze były szybsze.
No to by było, to już by była pełnia szczęścia, no ale no to już zależy od rozwoju technologicznego. No cóż, no to tyle. To ja dziękuję ci.
Dzięki wielkie, Fischer.
Serdecznie. Za odebranie. No i jeszcze tam chciałem wspomnieć, że wysłałem ci donate, ale akurat chyba wtedy zadzwonił psycho, tak więc gdyby się upomniał Krawcowi, że ten donate ma być dla ciebie.
Dobra, upomnę się, jasne. Dzięki wielkie, kurde. Trzymaj się. Do następnego razu.
Cześć.
To był Kurt Fishtail, którego słyszeliście w poprzedniej audycji Koza Nocna. Także dzięki wielkie. Kurt, dzwońcie, jeżeli coś chcecie jeszcze dodać do siebie, dopowiedzieć, jakie macie marzenia związane z lataniem, co was wkurza, co was nie wkurza, czy może stewardesa była dla was opryskliwa, albo podała wam solone precle, a wy chcieliście niesolone i do dzisiaj nie możecie go przeżyć, to dzwońcie śmiało. Jestem wciąż jeszcze na Skype'ie Nocnego Radia i jeszcze przez chwilę będę. To mu pisze, że goździkowa poleca heparyna szosy. No właśnie tak. Właśnie tak. Moim marzeniem, to może ja na końcu jeszcze powiem, jak ja mam marzenie. Ja bym chciał, żeby takie Concordy, jak latały z Nowego Jorku do Londynu, wtedy z powrotem latały między Warszawą a dowolnym innym miastem na świecie, między Australią i dowolnym innym miastem na świecie. Jeszcze przed COVID-em australijski Qantas miał taki projekt, Project Sunrise, czyli Wschód Słońca. Testowano samoloty, którym można byłoby polecieć z dużych miast Australii do dowolnego dużego miasta na świecie. W planach było połączenie Sydney z Londynem i Sydney z Nowym Jorkiem. I to było tuż przed COVID-em. Tuż przed tym, jak COVID uderzył. Chyba w styczniu 2020 roku był lot testowy bez pasażerów, ale z obsługą Qantasu z Londynu do Sydney. Pamiętam, obserwowałem go na flight radarze bez lądowania, bez międzylądowania nigdzie. Był to chyba Dreamliner albo Airbus A350. Jeden z tych dwóch, bo te dwa samoloty były testowane. I no, może, kto wie, może jeszcze wrócimy do tych czasów. Zenon pisze, że a po Asterce ładowaliśmy heparynę. Flaki pisze, jak to jest z plagą myszy w Australii. Nigdy o tym nie słyszałem, jak to jest z plagą myszy w Australii. Floki, już kilka razy widziałem, że pytałeś mnie o to na czacie, jakoś nie miałem okazji odpowiedzieć. Ja nie mam plagi myszy. W każdym razie w Canberrze nie ma dużo myszy. Nie mam... Nic o tym nie wiem, szczerze mówiąc. No ale wiecie, Australia to jest wielki kraj, więc jeżeli w jakimś jednym mieście jest plaga myszy, to niekoniecznie jest ta sama plaga myszy gdzieś indziej. Także ja nic o tym nie wiem. Wiem, że była plaga pająków w Sydney. Koszmarne historie z domów. Jeżeli nie wierzycie, to zobaczcie. Pająki chodzące po suficie, pająki chodzące po ścianie. Dużo pająków, kilkadziesiąt pająków w domu. Ktoś nagle robi zdjęcia. Taki był problem. A obecnie, dzisiaj mamy duży problem w Nowej Południowej Walii z powodą. Sydney, spora część Sydney jest pod wodą. Wschodnia część Australii, no ze względu na koszmarnie wielkie opady, od kilku dni leje cały czas i są problemy z powodziami. Nina pisze o nie, tylko nie pająki. No cóż, co kraj, to obyczaj. Niektórzy lubią pająki, inni nie. Piotr się pisze, kiedy planuje luźną stronę mapy? Planuje, jak się zmieni czas. Ale nie, że czasy się zmienią, tylko jak będzie zmiana czasu u was, a z tego co wiem, zmiana czasu u was już jest tylko i wyłącznie za tydzień, po czym będzie 9 godzin różnicy między nami, a potem będzie zmiana czasu u mnie, jakoś w okolicach Świąt Wielkiej Nocy, i dzięki temu między mną a wami będzie tylko 8 godzin różnicy, co powoduje, że będę mógł robić luźną stronę mapy o 6 czasu europejskiego. U mnie będzie wtedy 2 w nocy i jak ponadaję sobie do 3, to jeszcze zdążę się na tyle wyspać do rana, żebym nie wyglądał jak zombie. Dlatego jak tylko zmieni się czas i w Australii, i w Polsce, czy i w Europie, to luźna strona mapy będzie częściej. I będzie we wtorki, około godziny 17-18. No dobrze, to było z prawej strony mapy. Jakiś mam taki niedosyt telefonów dzisiaj. Ale cóż, nie każda audycja musi być pełna telefonów. Psycho pisze, że w Europie czasy ostateczne. Tak więc ja się będę powoli żegnał. To było z prawej strony mapy. Mówiliśmy o tym, że jest długa, mroczna zima w lotnictwie. No tak, teraz właśnie widzę, że jest błąd w tytule audycji. Trudno, będę musiał to poprawić. Także dzięki wielkie za to, że mnie słuchaliście dzisiaj w nocnym radiu. Wysyp audycji była świetna, koza nocna, a teraz z prawej strony mapy. Także pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.